dodaj sił. Rozpal ogniem swym, chcę, byś we mnie był. Otwórz swoje niebo, Duchu, przyjdź. Objaw swoją miłość w życiu mym. Duchu Święty, dziś wzywam Cię. Niech Twa wola w moim życiu spełnia się.
Przybądź, Duchu Święty, prosimy, stąp do naszego życia, do naszych serc. Urzeźnij glebę mojej codzienności. Spraw, aby ziarno Bożego Słowa wydało we mnie plon, Boży plon, plon miłości, radości i pokoju. Przybądź, Duchu Święty.
Duchu, objaw się, radość w serce tchnij, gdy słabnę dodaj sił, rozpal ogniem swym, chcę, byś we mnie był.
Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Państwa zapraszam na naszą katechezę. Do swoich dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego, by kontynuować naszą refleksję dotyczącą nauczania Kościoła katolickiego zawartego na kartach katechizmu. Drodzy Państwo, rozważamy w ostatnim czasie tematy dotyczące fundamentu naszego życia. Fundamentu, którym jest credo. Wyznanie wiary. Te jasne, czytelne drogowskazy, które musimy odkurzyć w naszym życiu, musimy przypomnieć i bardzo mocno przed swoimi oczyma, aby nie zbłądzić, postawić. W ostatnim czasie bezpośrednio podejmowaliśmy tematy dotyczące męki, śmierci i docelowo zmartwychwstania Pana Jezusa. W tym obszarze znajdujemy się. Ostatnia katecheza zatytułowana Jezus umarł ukrzyżowany. Mówiliśmy o procesie Jezusa, natomiast dzisiaj o odkupieńczej śmierci Chrystusa w Bożym zamyśle zbawienia. 599 numer katechizmu Kościoła katolickiego i numery kolejne. Jezus wydany z woli, postanowienia i przewidzenia Boga. Bolesna śmierć Chrystusa nie była owocem przypadku w zbiegu nieszczęśliwych okoliczności. Należy ona do tajemnicy zamysłu Bożego, jak wyjaśnia Żydom w Jerozolimie święty Piotr w swojej pierwszej mowie w dniu Pięćdziesiątnicy. Jezus został wydany z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego. Dzieje Apostolskie, rozdział drugi. Ten biblijny język nie oznacza, że ci, którzy wydali Jezusa, byli jedynie biernymi wykonawcami scenariusza przewidzianego wcześniej przez Boga. Dla Boga wszystkie chwile czasu są teraźniejsze w ich aktualności. Ustalił on więc swój odwieczny zamysł przeznaczenia, włączając w niego wolną odpowiedź każdego człowieka na jego łaskę. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. Dzieje Apostolskie, rozdział czwarty. Bóg dopuścił ich czyny wypływające z zaślepienia, by wypełnić swój zbawczy zamysł. Umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Ten Boży zamysł zbawienia przez wydanie na śmierć sługi sprawiedliwego został wcześniej zapowiedziany w Piśmie Świętym jako tajemnica powszechnego odkupienia, to znaczy wykupu, który wyzwala ludzi z niewoli grzechu. Święty Paweł przekazuje w wyznaniu wiary, o którym mówi, że je przejął, iż Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Pierwszy list do Koryntian, werset 15, rozdział 15, werset 3. Odkupieńcza śmierć Jezusa wypełnia w szczególności proroctwo o cierpiącym słudze. Sam Jezus przedstawił sens swojego życia i śmierci w świetle cierpiącego sługi. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus w taki właśnie sposób wyłożył pisma uczniom z Emaus, a następnie samym apostołom. I jeszcze jeden element. Bóg dla nas uczynił go grzechem. Święty Piotr może więc sformułować wiarę apostolską w Boży zamysł zbawienia w taki sposób. Wiecie bowiem, że waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział pierwszy. Karą za grzechy ludzi popełnione po grzechu pierworodnym jest śmierć. Bóg, posyłając własnego Syna w postaci sługi, w postaci człowieka upadłego i poddanego śmierci z powodu grzechu, dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Jezus nie doznał takiego odrzucenia, jak gdyby on sam zgrzeszył. W miłości odkupieńczyń, która zawsze łączyła go z Ojcem, przyjął nas w naszym oddzieleniu od Boga, także mógł w naszym imieniu powiedzieć na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił. Bóg, czyniąc go w ten sposób solidarnym z nami jako grzesznikami, własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, abyśmy zostali pojednani z Bogiem przez Jego Syna. Jezus, wydany z woli, postanowienia i przewidzenia Boga, umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Bóg dla nas uczynił go grzechem i Boża inicjatywa powszechnej miłości odkupieńczej. Drodzy Państwo, prawdopodobnie każdy z nas wielokrotnie przeżywał chwile przypominające opuszczenie. Czujemy się niezrozumieni, czasami bywamy rozczarowani, zdradzeni. Spostrzegamy niewystarczalność naszych sił i samotność wobec zadań, które je przewyższają. Mamy kontakt z okrutnymi cierpieniami Kościoła, całych ludów. W pewnych momentach nawet samo światło wiary i miłości zdaje się przygasać, popadamy w smutek, trwogę. Są to małe lub większe noce duszy, czasami przedłużające się, które zaciemniają w nas pewność obecności i bliskości Boga, która nadawała sens całemu naszemu życiu. Są to noce, w których człowiek, jak zauważył Jan Paweł II, pomimo swych zdobyczy doświadcza przepaści, opuszczenia, pokusy nihilizmu, absurdalności licznych cierpień fizycznych, moralnych i duchowych. Święty Paweł wspominał o swych najbardziej istotnych chwilach opuszczenia, o niebezpieczeństwach od własnego narodu, niebezpieczeństwach od pogan, niebezpieczeństwach w mieście, niebezpieczeństwach na pustkowiu, niebezpieczeństwach na morzu. Na koniec wspomina to, co było dla niego najbardziej przykre, to, co najbardziej zbliżało go do Jezusa. Wspomina o niebezpieczeństwach od fałszywych braci. Drugi list do Koryntian, rozdział 11. Takie jest prawo Ewangelii. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. A jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Jest to prawo przeżyte przez samego Jezusa. Jego śmierć była realna, ale jeszcze bardziej realna jest obfitość życia, jakie z niej wytrysnęło. Ileż jednak kosztowało to życie? Jezus stąpił na ziemię z miłości do nas, aby wypełnić w pełnej jedności z wolą Ojca jego plan zbawienia świata. Z powodu swej nieskończonej miłości do ludzi stał się On naprawdę i przez naturę tym samym, kogo ukochał. Jest to niewypowiedziane uniżenie Boga, jakie przedstawia nam święty Paweł w słynnym hymnie w liście do Filipian, ukazując Chrystusa w akcie ogołacania samego siebie ze swej Bożej postaci, aby przyjąć postać sługi i w ten sposób upodobnić się całkowicie do nas, do ludzi. Wyobrażenie Boga, który daje się nam bez żadnych ograniczeń, który ofiaruje własne życie aż po krzyż, gdzie bierze na siebie wszystkie winy świata, posuwając się, On, który jest bez najmniejszej winy, który jest sprawiedliwy, aż do upodobnienia się do grzesznego człowieka. Z tego przekleństwa prawa Chrystus nas wykupił, stawszy się za nas przekleństwem, stwierdza święty Paweł w liście do Galatów. Zadziwiająca wymiana pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Bóg uczynił go grzechem, czytamy w drugim liście do Koryntian. To właśnie tam, na krzyżu, bliski już śmierci Jezus zwraca się do Ojca, krzycząc: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tajemniczy krzyk Boga, który czuje się opuszczony przez Boga. W szczytowym momencie swego życia Jezus został zdradzony przez ludzi. Jego uczniowie odeszli od Niego. A teraz Bóg, ten Bóg, którego nazywał Ojcem, Abba, milczy. Syn odczuwa pustkę, traci poczucie Jego obecności. Niewzruszona pewność tego, że nigdy nie jest sam, że zawsze jest wysłuchiwany przez Ojca, że jest narzędziem Jego woli, ustępuje miejsca błaganiu pełnemu udręki. Wydaje się wówczas, że zatraca się to, co dotąd było Jego jak najbardziej osobistą własnością. Jego zażyły związek z Ojcem zatraca się do tego stopnia, że nie czuje on już się synem. Woła: Boże mój, nie Ojcze. Jan Paweł II zagłębia się z wzruszającą przenikliwością w tę tajemnicę. Można powiedzieć, że te słowa o opuszczeniu rodzą się na gruncie nienaruszalnego zjednoczenia Syna z Ojcem. Rodzą się zaś dlatego, że Ojciec zwalił na Niego grzechy wszystkich nas. W ślad za czym święty Paweł powie tego, który nie znał grzechu, Bóg uczynił grzechem dla nas. Wraz z tym straszliwym brzemieniem, mierząc się z całym złem odwrócenia od Boga, jakie zawiera się w grzechu, Chrystus poprzez boską głębię synowskiego zjednoczenia z Ojcem doznaje w sposób po ludzku niewyrażalny tego cierpienia, jakim jest odłączenie, odtrącenie od Ojca, zerwanie z Bogiem. Było to, stwierdza święty Jan od Krzyża, najbardziej przykre opuszczenie, jakiego doświadczył on podczas swego życia. W ten sposób Chrystus został unicestwiony i prawie całkowicie zniszczony. A jednak, kontynuuje święty Jan od Krzyża, właśnie wtedy, kiedy był tak strasznie udręczony, dokonał dzieła najbardziej cudownego spośród tych, jakie uczynił w niebie i na ziemi podczas swej ziemskiej egzystencji, obfitującej w cuda, dzieła polegającego na pojednaniu i zjednoczeniu z Bogiem dzięki łasce rodzaju ludzkiego. Ten szczyt cierpienia, osiągnięty przez Bożego Syna, otwiera się przed naszymi oczyma jako kulminacja Jego miłości do nas. W pewnej modlitwie czytamy, abyśmy mieli światło, stałeś się ślepym. Abyśmy żyli zjednoczeni, doświadczyłeś odłączenia od Ojca. Abyśmy posiedli wiedzę, uczyniłeś się niewiedzą. Abyśmy przyoblekli się w niewinność, stałeś się grzechem. Abyśmy mieli nadzieję, stałeś się niemal desperatem. Aby Bóg był w nas, przeżyłeś oddalenie od Niego. Aby niebo było naszym, doświadczyłeś piekła. Aby zapewnić nam szczęśliwy pobyt na ziemi, zostałeś odrzucony przez niebo i ziemię, przez ludzi i naturę. Jesteś Bogiem, jesteś moim Bogiem, naszym Bogiem nieskończonej miłości. Możemy jednak myśleć, że w tej ostatniej godzinie, w której Syn czuje się opuszczony przez Ojca, również i Ojciec przeżywa tę samą mękę miłości Syna. Dając swego Syna, to znaczy pozwalając, aby przeżył On w pełni oddalenie od Boga spowodowane grzechem, również i On w pewien sposób jednoczy się z całym ludzkim cierpieniem, aż do tego prowadzi go miłość, jaką ma do człowieka. Syn, czując się opuszczonym przez Ojca, powierza się mu w akcie nieskończonej miłości. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Okazuje w ten sposób, że stanowi z Ojcem jedność w miłości, jedność z Nim w miłości, jaka ich wiąże. Doświadczenie najpełniejszego odłączenia od Boga zawiera więc w sobie tajemniczo, lecz realnie doświadczenie najpełniejszej jedności z Ojcem. Tak pisze Jan Paweł II, kiedy Syn jest opuszczony przez Ojca w Duchu Świętym, w opuszczeniu tym zawarta jest definitywna pełnia zbawczej miłości. Pełnia jedności Syna z Ojcem w Duchu Świętym. W tej zadziwiającej, boskiej dynamice miłości wszelki nasz ból zostaje przyjęty i przekształcony, każda pustka wypełniona, każdy grzech odkupiony, nasze opuszczenie, nasze oddalenie zostały przezwyciężone. W wydarzeniach męki i śmierci Chrystusa, drodzy Państwo, należy dostrzec dwa wymiary, niejako dwie płaszczyzny. Na tej płaszczyźnie pierwszoplanowej śmierć Chrystusa była wynikiem ludzkiej niewiary i niesprawiedliwości. Misterium krzyża posiada jednak inny, zasadniczy wymiar. Należy do tajemnicy Bożego zamysłu odkupienia człowieka. Nie oznacza to oczywiście, że ci, którzy skazali Jezusa na śmierć, przypomina o tym także katechizm, byli jedynie biernymi wykonawcami scenariusza przewidzianego wcześniej przez Boga. Bóg dopuścił ludzkie działanie wypływające ze złej woli, ale także z niewiedzy i zaślepienia, aby wypełnić swój zbawczy zamysł. W przejściu Jezusa przez mękę i śmierć dostrzega Kościół Boży plan, zarysowany już w Starym Testamencie. W śmierci Jezusa rozpoznaje niezgłębioną miłość Boga, który nie oszczędził swego Syna, lecz wydał Go za nas wszystkich. W historii Kościoła odnajdujemy od samego początku te elementy, które obecne są chociażby w sztuce, które bardzo mocno przypominają o tym wydarzeniu. Wydarzeniu, od którego de facto wszystko zaczęło się na nowo. Zostaliśmy zrodzeni do nowego życia w Bożej miłości, która została nam podarowana w Jezusie Chrystusie. To w Jezusie Chrystusie, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu Bóg złożył definitywny pocałunek miłości na kartach historii życia poszczególnych narodów, dziejów, świata, ale także na karcie historii życia każdej i każdego z nas. Dzieło odkupienia to dzieło wyzwolenia, to dzieło zrodzenia do nowego życia. To dzieło, w którym każdy z nas otrzymał nową, czystą kartę, na której rozpoczyna zapisywać historię swojej codzienności, historię wydarzeń ze swojego życia. W jednym z niemieckich kościołów jest stary obraz, który pokazuje ukrzyżowanego Chrystusa przybitego do drzewa krzyża. Z jego ran cieknie krew. I z jednej strony tego obrazu na dole widzimy postać ojca ciemności, szatana, który trzyma rozwinięty pergamin i na tym pergaminie widnieją spisane ludzkie grzechy. Ojciec ciemności bardzo się śmieje, tak jakby drwił sobie z Jezusa przybitego do krzyża, mówiąc, że zobacz, ty za nich życie oddajesz, a oni jakimi są. I te grzechy, które mają pokazywać na tym obrazie kondycję współczesnego człowieka, stan jego duszy, odejście od Chrystusa, zepchnięcie Chrystusa na margines swojego życia, odejście od wspólnoty Kościoła, rozwiązłość i tak dalej, i tak dalej. I w tym samym momencie anioł, który umiejscowiony jest po drugiej stronie obrazu, trzyma włócznie, na włóczni jest gąbka i macza tę gąbkę w Jezusowej krwi. I tą gąbką umoczoną w Jezusowej krwi zaczyna wymazywać szatanowi z pergaminu ludzkie grzechy. To tylko obraz, ale jakże bardzo oddaje on to, co wydarzyło się na drzewie krzyża. Tęsknota Boga za człowiekiem. Miłość Boga do człowieka. Adamie, gdzie jesteś? Adamie, tęsknię za tobą. Adamie, pragnę twojej przyjaźni. Adamie, chcę popatrzeć w twoje oczy i chcę się wczuć w rytm bicia twojego serca. To wołanie, które jest naznaczone tęsknotą Boga do człowieka. W Jezusie Chrystusie Bóg odnajduje każdego człowieka. W misterium paschalnym, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu dokonuje się to najwspanialsze dzieło. Dzieło odkupienia każdego człowieka. Odkupienie to, inaczej mówiąc, wyzwolenie. Chodzi o wyzwolenie w znaczeniu religijno-moralnym, czyli wyzwolenie od grzechu. Człowiek stał się niewolnikiem własnych grzechów, własnych nałogów. Zaplątał się w utworzony przez siebie porządek wartości, z którego nie może się wyrwać o własnych siłach. Niewola grzechu polega na tym, że człowiek nie ma dość siły, aby pełnić dobro i nie może zharmonizować swych dążeń z uznawanymi przez siebie wartościami. Człowiek w niewoli zła i grzechu jest bezradny i sam nie może uregulować swych relacji z Bogiem bez Jego pomocy, czyli bez łaski. Człowiek wyzwolony może dzięki pomocy Chrystusa osiągnąć swój wiekuisty cel i postępować zgodnie z normą moralności. Może wyzwolić się ze swoich ograniczeń i lęków oraz poznać swoją ludzką godność i wartość dziecka Bożego. Czy odkupienie w rozumieniu chrześcijańskim ma wpływ także na zewnętrzny, społeczny wymiar ludzkiego życia? Wyzwolenie, o jakim mówi religia chrześcijańska, ma charakter, jak powiedzieliśmy, religijno-moralny i jest czymś wewnętrznym. Może jednak pośrednio wpływać na odzyskanie przez człowieka innych obszarów wolności. Bo człowiek wyzwolony z więzów zła może i powinien przeciwstawiać się złu w swym otoczeniu, budować życie społeczne na zasadach miłości Boga i bliźniego. O tym przypomniał nam Ojciec Święty Benedykt XVI w Sacramentum Caritatis, gdzie mówi, że chrześcijanin, który celebruje Eucharystię, przyjmuje Komunię Świętą, nie może przechodzić obojętnie obok niesprawiedliwości tego świata. My jesteśmy wezwani do tego, aby przemieniać niesprawiedliwe struktury tego świata. Ale najpierw ta przemiana musi dokonać się we mnie. To jest ten pierwszy krok, to jest ten pierwszy etap otwarcia drzwi swojego życia, otwarcia drzwi swojego serca na przemieniającą obecność Jezusa Chrystusa, który przychodzi z darem swojej miłości. I dopiero w tym momencie również dla innych mogę stać się światłem, które będzie prowadzić do Jezusa Chrystusa, światłem, które będzie rozpraszało mroki ciemności, które może zapanowały w życiu drugiego człowieka, naszych społeczności lokalnych, ale także przecież coraz mocniej widzimy, że takiego światła potrzebuje także nasza ojczyzna, jakoś intensywnie skąpana w ciemności grzechu i śmierci. Widzimy to przy podejmowaniu różnych decyzji, chociażby na płaszczyźnie parlamentu polskiego, gdzie człowiek zaciska swoją pięść i zaczyna wymierzać swoją ludzką sprawiedliwość, która nie ma absolutnie nic wspólnego z Bożą sprawiedliwością, z Bożą miłością.